Przyznam się szczerze, profesorze, że sam jestem zaskoczony, że dzisiaj w Szwedradzie jestem, bo z tego co wiem, miał być do Was wyznaczony brat Bronek Kaczor, no ale sprawy zborowe spowodowały, że nie mógł wyjechać z Krakowa i pozostał na miejscu, no stąd moja obecność dzisiaj pośród Was. Dużo pozdrowień przekazywaliście, no a ja przyznam się szczerze, że też mam bardzo dużo pozdrowień, z którymi chciałbym się podzielić. Z takimi najstarszymi miałem przywilej przed świętami wielkanocnymi, przed pamiątką przebywać pośród braterstwa zboże w kostkach dużych. Braterstwo, pan zgromadzenie prosili, aby gdziekolwiek zajdziemy, aby wszędzie pozdrawiać całą społeczność. Tak samo święta z kolei myśmy gościli pośród braterstwa zboże w Białogardzie. Też stamtąd pozdrowienia przywozimy dla wszystkich. Również w środę, jak żeśmy wspominali w zborze, że jeśli Pan pozwoli, będziemy wśród Was gościć braterstwo z naszego zboru w Dąbrowie Górniczej, także prosimy, aby Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. I takie najświeższe pozdrowienia to z dnia wczorajszego. W Miechowie odbyło się takie spotkanie międzynarodowe wręcz, bo z udziałem braci rumuńskich odnośnie najbliższej konwencji międzynarodowej. Ci, którzy tam byli zgromadzeni, a w szczególności brat Franek Olejarz prosił, aby także was wszystkich serdecznie pozdrowić. A ja ze swojej strony przy braterstwa tak skorzystam może, że mam przywilej przemawiania, to chciałbym was zachęcić, abyście się zaczęli interesować tą konwencją, która w przyszłym roku odbędzie się właśnie na terenach Rumunii, w miejscowości Baia Mare. Wczoraj braterstwo z Rumunii nam przedstawili swoje propozycje, zostały one przez Polski Komitet zaakceptowane. I myślę, że jeśli Pan pobłogosławi i przy naszym udziale, chociażby za pomocą naszych modlitw, że ta konwencja się odbędzie i myślę, że w jakiś sposób będzie błogosławiona ona także dla nas wszystkich, dla całej społeczności. Ja myślę przy braterstwa, że bardzo łatwo jest wybiegać w przyszłość, ale no też musimy mieć świadomość, ja tą świadomość mam, że nasze życie jest ograniczone, że czasami planujemy do przodu, tak jak chociażby tutaj przy wspomnianej konwencji, a zdarza się, że no nie przeżywamy następnego dnia. Jest to przykre z jednej strony, ale myślę, że jako ludzie wierzący powinniśmy taką świadomość mieć, że nasze życie może się w każdej chwili zakończyć. A w związku z tym wobec nas są stawiane dosyć wysokie wymagania. Brat Darek tutaj wspomniał o konwencji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Krakowie. Ci, którzy z braterstwa nie byli, być może nie wiedzą, że hasłem tej konwencji były słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii świętego Łukasza w 21 rozdziale, a werset 27. Pan Jezus, mówiąc o znakach końca świata, mówiąc słowa do apostołów, również te słowa powiedział i do nas. Myślę, że może nawet bardziej bym powiedział, że bardziej te słowa, Jego słowa są skierowane do nas. I powiedział w ten sposób: a gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje. I ja myślę, przy braterstwa, że słowa Pana Jezusa, które tutaj są wspomniane, to jest dla nas zachęta. Gdy to się zacznie dziać, czyli to wskazuje nam, że my mamy patrzeć, mamy obserwować. A kiedy zobaczymy, że te znaki, o których mówi Pan Jezus, zaczną się wypełniać, to zauważmy, co mamy zrobić. Mamy się wyprostować, mamy podnieść swoje głowy. I myślę, że braterstwa, że wyprostując się, podnosząc swoje głowy do góry, my wtedy jeszcze więcej zauważamy. Bo jeżeli będziemy cały czas pochyleni, to wtedy będziemy słyszeć, co się dookoła nas dzieje, ale tak naprawdę nie będziemy widzieli szczegółów. Podnosząc głowę, mamy pewne rzeczy dostrzegać. I bracia podczas konwencji zwracali nam wszystkim uwagę na pewne rzeczy, na pewne szczegóły. Zwracali uwagę na czas, w jakim nam przyszło żyć, podkreślając, że ten czas to jest czas ostatni. Ja przy braterstwa zgadzam się z ich myślami, także jestem zwolennikiem, jestem przekonany, że czasy, w których żyjemy, to są czasy przełomu dwóch wieków, wieku Ewangelii, wieku tysiąclecia i myślę, że z tego tytułu te czasy są no, takimi dosyć ciekawymi, że pewne rzeczy widzimy, pewne rzeczy dostrzegamy. Chciałbym też do tych czasów nawiązać. No niestety chyba nie spełnię życzenia brata Darka, nie oderwiecie się od problemów, które są w życiu codziennym, bo właśnie o tych problemach takich codziennych chciałbym troszkę parę słów powiedzieć. A swoje słowa, swój zatytułowałem na podstawie psalmu 107, wersetu 40, werset 43. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. I chciałbym, braterstwa, abyśmy zastanowili się nad tą mądrością, która do nas przemawia, która nami kieruje i rozważali łaskawość Pana, bo myślę, że łaskawość Pana dostrzegamy na każdym kroku, możemy tą łaskawość Pana odczuć codziennie. Dlaczego powiedziałem, że nie oderwiemy się od tych rzeczy codziennych? Proszę braterstwa, myślę, że wy też to widzicie, tak jak ja widzę i wielu, którzy są dookoła nas, że ten czas, w którym nam przyszło żyć, może szczególnie ostatnie pół roku, to jest taki czas niepokoju, takiego lęku wśród społeczności. Nie tylko społeczności naszej, ale wśród ludzkości. Docierają do nas różne rzeczy. Docierają do nas informacje o kryzysie, docierają informacje o upadających zakładach i to wszystko, proszę braterstwa, sprawia, że ludzie coraz bardziej się niepokoją, że mają coraz większy lęk i w jaki sposób ten lęk udziela się i nam. Ale my, proszę braterstwa, możemy sobie zadać pytanie, czy jako ludzie wierzący my mamy się czego obawiać? Czy nasze strachy, nasze lęki powinny być takie same jak lęki ludzi światowych, ludzi, którzy żyją koło nas? Pamiętajmy o jednym, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, tak naprawdę już dawno temu zostało przepowiedziane przez Słowo Boże. A więc skoro zostało przepowiedziane, to dla nas to nie powinno być zaskoczeniem, że taki czas miał przyjść, że ludzie będą się bać, że ludzie będą się lękać o swój dzień następny. Słowo Boże, przebraterstwa, jest skarbnicą. Skarbnicą, która zawiera wiele pięknych nauk, która zawiera nauki dodające nam otuchy, ale tak jak wspomniałem, zawiera nauki czasowe, czyli mówiące o czasach, w którym nam przychodzi żyć. I myślę, że taką nauką czasową jest także psalm 107. Ja nie będę może przeprowadzać tego psalmu całego czytać, bo on jest dość długi, ma 43 wersety, ale myślę, że każdy po przyjeździe do domu, jeżeli przyjdziemy, może zajdzie do tego psalmu, przeczytać sobie, o czym psalmista mówi i zauważycie, że te słowa, które wspomina psalmista, które zapisał psalmista, że te słowa dotyczą całej ludzkości, dotyczą doświadczeń, jakie ludzkość przechodziła przez blisko 2000 lat. Ale powiem więcej, jeżeli wgłębimy się bardziej w ten psalm, to zauważymy także, że te doświadczenia i trudności, o których tam jest mowa, to dotyczą także i nas. Nas, którzy jesteśmy w ciągu wieku Ewangelii określani jako klasa Kościoła, czyli taka klasa dosyć szczególna. Ale te doświadczenia, te trudności, które przychodzą na świat, niestety są także w jakiś sposób naszym udziałem. I dzisiaj, przebraterstwa, kiedy żyjemy u schyłku wieku, kiedy żyjemy na przełomie wieków, możemy zauważyć, że wiele z tych słów, o których wspomina psalmista, wiele z tych słów znalazło swoje wypełnienie. I znowuż bardzo często możemy te słowa odnieść do naszego życia. Nie zawsze może jako grupy, ale bardzo często także każdy z nas indywidualnie jako osoba. Psalmista, kiedy pisze o doświadczeniach ludzkości, to w wersetach 10 i 12 powiedział tak. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nęcą i żelazem, ponieważ sprzeciwiali się Słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. Serce ich upokorzył z trudem, skłaniali się, a nikt im nie pomógł. I zauważmy, proszę braterstwa, co pisze psalmista, że ludzie siedzieli w ciemności, że ludzie siedzieli w mroku, że skłaniali się, ale nikt im nie pomógł. I kiedy popatrzymy na historię świata na przestrzeni 2000 lat, to zauważymy, że ludzie bardzo często zadają sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak wiele rzeczy złych przychodzi na rodzaj ludzki? Dlaczego przychodzi wiele burz dziejowych, które w jednej chwili, można by powiedzieć, że niszczą wszystko? My, przebraterstwa, cytując słowa psalmisty, możemy odpowiedzieć, że przyczyną tego wszystkiego jest zło panujące na świecie. Zauważmy, że psalmista pisze, że Pan Bóg dawał radę w sensie pomocy doradzania komuś, ale ludzie tą radę odrzucili, nie chcieli z niej skorzystać. I myślę, przebraterstwa, że to jest właśnie główna przyczyna tego, że na świecie dzisiaj jest tak, jak jest. Że ludzie coraz bardziej przez cały okres wieku Ewangelii, zamiast przybliżać się do Pana Boga, oni się od Niego odwracali. Oni gardzili Jego słowem, gardzili Jego radami. Słowo Pańskie uważali jako coś niepotrzebnego. I zauważmy też, że z drugiej strony, że ludzie przez cały wiek Ewangelii, przez całe lata szukali sposobu, aby poprawić swój byt, aby poprawić swój los, aby zaradzić złu, jakie zaczęło panować na świecie. Bardzo często to czynili poprzez wprowadzanie różnego rodzaju systemów politycznych, ale znowuż, proszę bratelstwa, w tym wszystkim brakowało jednego. Brakowało Pana Boga, brakowało Jego rady. I zauważmy, że istniały systemy, które wręcz negowały istnienie Pana Boga. I dzisiaj, proszę bratelstwa, kiedy te systemy upadły, kiedy rozmawiamy z tamtymi ludźmi, którzy w tych krajach żyją, to możemy zauważyć, że tam, gdzie nie było Boga, gdzie nie było nauki o Panu Bogu, tam panuje jeszcze większa demoralizacja, panuje jeszcze większy grzech. Ci ludzie po prostu upadli jeszcze niżej. I myślę, proszę bratelstwa, że ludzkość przez całe wieki nie wiedziała i zdecydowana większość ludzkości w dalszym ciągu nie wie o tym, że Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości przygotował plan. Plan, który przez całe wieki był zakryty nie tylko dla ludzi wierzących, dla tych, którzy szli za Panem Bogiem, ale także i dla tych, którzy, przede wszystkim może dla tych, którzy Panu Bogu nie wierzyli. Psalmista dalej w wersetach 23 i 27 mówi tak. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale, wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny, dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Zobaczmy, proszę bratelstwa, że ludzie widzą wspaniałe dzieła Pana. Potrafią je dostrzec, potrafią je w jakiś sposób ocenić. Przypisują je komuś innemu, nie przypisują je Panu Bogu. Ale kiedy Pan rzekł, zerwała się burza. Ja myślę, proszę bratelstwa, że symbolika Pisma Świętego nam wyraźnie mówi, że burza to są różnego rodzaju zamieszania. To są różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się na świecie. I Pan Bóg pozwolił na to, aby grzech sprowadził na świat wielką burzę. Aby grzech sprowadził na świat wielkie trudności. I zobaczmy, że tak jak pisze psalmista Dawid, ludzkość pośród tych burz, pośród tych trudności była miotana na wszystkie strony. W konsekwencji, myślę, że to jest dopiero jeszcze należy do przyszłości, ludzkość nauczy się oceniać z wielkiego Zbawcę. Nauczy się oceniać Jego plan, nauczy się oceniać Jego mądrość. Ale dzisiaj jeszcze ludzie są z daleka od Pana Boga. I zobaczmy, że dzisiaj ludzie, kiedy słyszą o niebezpieczeństwach, kiedy słyszą o trudnościach, możemy powiedzieć, że oni truchleją. Oni stają się martwymi, bo nie wiedzą, co te niebezpieczeństwa dla nich znaczą. Zawsze, kiedy dzieje się coś złego, ludzie obawiają się, że będzie jeszcze gorzej. I możemy zauważyć, że w dalszym ciągu jest tak, jak pisze psalmista, że ludzkość jest jeszcze daleka od tego, aby ocenić mądrość, aby ocenić radę, jaką daje im Pan Bóg. Ludzkość nie chce słuchać tych słów, nie chce słuchać tego, co Pan Bóg od nich mówi. My, proszę braterstwa, w odróżnieniu od całego świata możemy powiedzieć jedno. Wiemy, kiedy nastąpi koniec tego strachu, wiemy, kiedy nastąpi koniec lęku, w jakim dzisiaj jest świat. Wiemy, że nastąpi to wtedy, kiedy nasz Zbawiciel obejmie zupełną kontrolę nad światem. Wtedy, kiedy uśmierzy szalejącą burzę, wtedy, kiedy zaprowadzi nowy porządek, nowy ład, wtedy, kiedy ludzkość będzie żyła pod innymi prawami. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 22 wersecie zauważa, że żyjemy w takim dziwnym czasie. Żyjemy w czasie, kiedy całe stworzenie wespół wzdycha, wespół boleje. Apostoł dodaje aż dotąd. I myślę, proszę bratelstwa, że pomimo tego, że Święty Paweł pisał te słowa bardzo dawno temu, prawie 2000 lat temu, to możemy powiedzieć, że ma rację, że dzisiaj ludzkość w dalszym ciągu, aż do dzisiejszego dnia, boleje i wzdycha. Ale wcześniej, w wersecie 19, apostoł zaznacza, że ten czas zakończy się wtedy, kiedy nastąpi objawienie Synów Bożych. W 19 wersecie apostoł powiedział, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Ale w jaki sposób stworzenie może oczekiwać, jeżeli o tym nie wie? W jaki sposób stworzenie może oczekiwać, jeżeli nie ma takiej świadomości, że przyjdzie taki czas, kiedy nastąpi wspomniane objawienie Synów Bożych, że przyjdzie taki czas, kiedy ludzko przestanie boleć, przestanie się lękać? Ja myślę, proszę bratelstwa, że ludzie podświadomie tego czasu oczekują. Że ludzie bardzo często w swoich myślach, w swoich rozmowach zadają sobie pytanie, kiedy to się stanie. Znowuż powiem, że my wiemy, że taka regułka, którą bardzo często używamy, że stanie się to w czasie ściśle naznaczonym przez Pana Boga. Bo ja myślę, przy braterstwa, że nikt z nas, nie, przynajmniej ja może, nie potrafię powiedzieć, że to będzie w tym czy w tamtym roku. Nie mam na tyle odwagi, aby coś takiego nastąpiło, aby coś takiego powiedzieć. Wiem, że nastąpi to w ściśle określonym czasie. Ten ściśle określony czas został wyznaczony przez Pana Boga i możemy powiedzieć, że jest to czas wieku Ewangelii. Czas, w którym ma się wybierać Kościół, a dopóki Kościół nie zostanie wybrany, dopóki dla ludzkości będzie przychodzić czas utrapienia, czas trudności. I myślę, proszę braterstwa, że to, co dla świata jest wielką trudnością, co dla świata jest wielkim utrapieniem, dla nas, którzy kandydujemy, aby być członkami Kościoła, dla nas jest to doświadczenie, bardzo szczególnym doświadczeniem, bo to doświadczenie ma nam pomóc w celu rozwijania naszego charakteru. To doświadczenie, które przychodzi, ta trudność, która przychodzi na świat, nam ma pomóc w rozwinięciu naszego charakteru, naszej wiary, naszej nadziei, naszej cierpliwości. Burze światowe według Pisma Świętego bywały bardzo różne i burze te światowe takie przytrafiały się w różnych czasach. Ale zauważmy też, braterstwa, że bardzo często powodem różnych niepokoi, jakie przychodziły na świat, głównym przyczyną był grzech i samolubstwo. Samolubstwo ludzi, samolubstwo władców. W przeszłości było bardzo wiele burz, to znaczy wojen, najazdów, zawirowań społecznych. I bardzo często każde zaburzenie lub wojna były powodowane nienawiścią lub samolubnym dążeniem. Nie jakiejś wielkiej grupy, ale niejednokrotnie to były jednostki, to były pojedyncze grupy. Bardzo często wielkie narody, zazdroszcząc jeden drugiemu, starały się bogacić kosztem słabszych. Podbijały inne państwa po to, aby same rosły w potęgę, aby pokazać, że są wielkimi. Bardzo często przywódcy wielkich państw, wielkich narodów pragnęli zaspokoić swoje ambicje i niejednokrotnie oni realizowali je poprzez wywoływanie wojen i niepokoju wśród swego narodu. Dzisiaj przy braterstwa też to obserwujemy. Może o pewnych rzeczach się nie mówi, ale pewne niepokoje, pewne wojny, które trwają dzisiaj na świecie, także są spowodowane tym, że są zaspokajane czyjeś ambicje jednostek, pewnych ugrupowań, pewnych koncernów, które chcą zdobyć władzę, które chcą zdobyć tanie surowce. Dzisiaj możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że złość, gniew, nienawiść, walka, że te owoce ciała i diabła, że one zdominowały ludzkość. One zawsze pośród ludzi były bardzo chętnie uprawiane. Historia pokazuje, że rodzaj ludzki przez bardzo długi okres rozsiewał owoc samolubstwa. I dzisiaj, proszę braterstwa, możemy powiedzieć, że ludzkość zbiera te owoce. Zbiera owoce samolubstwa. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na świat, to widzimy, że na świecie jest coraz większa nieprawość. Że na świecie jest coraz większe zamieszanie. Zauważmy, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez świat przeszło i nadal przychodzi wiele konfliktów zbrojnych. Te konflikty sprawiają, że upadają całe systemy polityczne. Już nie pojedyncze państwa, nie pojedyncze kraje, ale pewne związki, które pomiędzy tymi krajami były zawiązane. Dzisiaj możemy lepiej oceniać wydarzenia, które mają miejsce na świecie. Możemy zauważyć, że pomimo wzniosłych haseł, za wieloma konfliktami na świecie tak naprawdę kryje się interes jednostki. Kryje się interes pojedynczych osób lub jakiejś grupy, tak jak powiedziałem to przed chwileczką. Efekt jest tego taki, że z powodu interesu kilku osób tak naprawdę cierpią setki i tysiące niewinnych istnień. My, proszę braterstwa, możemy przewidzieć, że te burze, o których wspomina psalmista w psalmie 23, przepraszam, w psalmie 107, a w wersecie 23, że te burze będą się nasilać. Pan Bóg pozwolił, aby tak się działo. Pan Bóg pozwolił, aby na świat przychodziły burze, aby przychodziły na świat doświadczenia. Dlatego, że On wie, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje, to tak naprawdę ludzkości w przyszłości wyjdzie na dobre. Bo ludzkość w przyszłości, kiedy nasz Pan obejmie władzę, będzie dopiero mogła ocenić to, co było za Nim. i zobaczą, że to, co było za nimi, było złe. I myślę, że w konsekwencji tego będą bardziej pragnęli dobra. W 43 wersecie psalmista powiedział: kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Ja myślę, przy braterstwa, że określenie, kto jest mądry, psalmista stosuje do ściśle określonej grupy ludzi. On nie mówi o tych mądrych dzisiejszego świata. Psalmista te słowa kieruje do każdego z nas, dlatego że my, przy braterstwa, posiedliśmy piękną i wspaniałą mądrość. Tutaj po mojej lewej stronie mamy wykres boskiego planu. Ja myślę, przy braterstwa, że to jest tylko wykres graficzny, ale każdy z nas, kiedy na niego popatrzy, to wie, jakie on ma znaczenie. Bardzo często, kiedy patrzymy na ten wykres, staramy się umiejscowić, w którym miejscu my jesteśmy. Wiemy, że Pan Bóg przygotował dla ludzkości taki plan. To jest mądrość przebraterstwa, która dla nas wypływa. Dzisiaj, przebraterstwa, my jako lud Boży mamy dwa dzieła do spełnienia. Mamy czynić pokój, mamy czynić sprawiedliwość i mamy godzić się z istniejącymi warunkami. To, co się dzieje na świecie, nie powinno nas dotykać. My nie powinniśmy się buntować, że na świecie jest tak, jak jest. Że na świecie jest źle. My mamy to zaakceptować, mamy to tolerować. Bo myślę, przebraterstwa, że dzięki temu, że będziemy to tolerować, będziemy także lepiej pojmować prawdę Bożą. A prawda Boża przewidziała, że taki czas przyjdzie. Ale w jaki sposób my mamy się starać, aby te rzeczy, które są dookoła nas nie dotykały? Aby te rzeczy, o których mówi Słowo Boże, których lęka się dzisiaj świat, aby były dla nas obcymi. Zauważmy, proszę braterstwa, że apostoł święty Paweł w liście do Filipensów, w 4 rozdziale, a 7 wersecie, napisał słowa o pokoju. O szczególnym pokoju napisał słowa o pokoju Bożym. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc my, proszę braterstwa, mamy się starać, abyśmy rozwijali w sobie pokój Boży. Aby on był w naszych sercach, aby nasz czek, aby nam pomagał. Ja myślę, proszę braterstwa, że to jest ta bariera, która sprawi, że te doświadczenia, te trudności, których dzisiaj lęka się świat, dla nas będą obojętnymi. Że będziemy na nie patrzeć, ale nie będziemy się nimi zbytnio przejmować. Chciałbym, proszę braterstwa, zacytować tekst manny z dnia 1 marca, który komentarz odnosi się właśnie do słów apostoła świętego Pawła. Pokój, o którym tu jest mowa, to nie nasz własny pokój. To pokój Boży, pokój, jaki otrzymujemy w wyniku uświadomienia sobie Bożej mocy, dobroci i Jego gotowości do prowadzenia nas swą prawicą jako dzieci. Werset zawiera myśl, iż ów pokój, jak wartownik, ustawicznie stoi na straży, broniąc dostępu każdej wrogiej lub trapiącej nas myśli czy też strachowi. Zachowuje on umysł chrześcijanina w takim stanie, że w jego sercu panuje pokój, społeczność i łączność z Panem. Szczerze także jego zdolności myślenia, ucząc go i zapewniając o boskiej mocy, mądrości i miłości. To słowa komentarza. I przywróteństwa, jeżeli będziemy chcieli te słowa zastosować w naszym życiu, jeżeli będziemy chcieli sprawić, aby ten pokój, o którym mówi apostoł święty Paweł, w naszych sercach był, to on będzie wtedy tą barierą. Barierą, która będzie sprawiała, że, tak jak wspomniałem przed chwileczką, że lęki, strachy pozostaną nam obce. My, proszę braterstwa, rozumiemy ten stan rzeczy, który ma dzisiaj miejsce na świecie. I myślę, proszę braterstwa, że w przeciwieństwie do świata, który się dzisiaj boi, który się dzisiaj lęka, my tak naprawdę powinniśmy się z tego cieszyć, że tak jest. Ale nie dlatego, że zło i trudności dotykają świata. Nie dlatego, że ludzie mają coraz większe problemy. To nie jest powód do radości. My, proszę braterstwa, powinniśmy się cieszyć z tego, że te wydarzenia, które przyszły dzisiaj na świat, które dzisiaj widzimy na świecie, że te wydarzenia są zapowiedzią rzeczy przyszłych, rzeczy o wiele chwalebniejszych, o których my wiemy. Mamy świadomość i jestem przekonany, że niedługo nastąpi już ta chwila, kiedy Kościół, który miał być wybierany w ciągu wieku Ewangelii, że ten Kościół zostanie skompletowany, że ten Kościół zostanie uwielbiony. I wtedy, proszę braterstwa, dla świata rozpocznie się nowy porządek. porządek bez trudności, porządek bez strachu, porządek bez lęku o dzień jutrzejszy. Ale to jest dopiero dzieło przyszłości. Dla nas, proszę braterstwa, największą nadzieją, jaką mamy, to jest wyobrażenie tego, co nas spotka wtedy, kiedy przejdziemy za drugą zasłonę. Wtedy, kiedy wiemy, że na prawdziwych wiernych oczekuje prawdziwa radość i oczekuje prawdziwy, niczym niezakłócony pokój. To także w naszym przypadku jeszcze należy do przyszłości. Ale to wyobrażenie o przyszłej radości, o przyszłych chwalebnych wiekach powinno sprawiać, że dzisiaj na wszelkie trudności, na wszelkie lęki ludzkie my będziemy spoglądać spokojnie. Będziemy spoglądać bez zatroskania, bo mamy na uwadze słowa psalmisty. Psalmisty, który w psalmie 118 powiedział, że Pan jest ze mną. Pan jest z każdym z nas. A skoro Pan jest z nami, to psalmista dalej mówi. Nie lękam się, nie obawiam się, nie boję się, nie mam w swoim sercu lęku. Dlatego, że jeśli Pan jest ze mną, cóż może mi uczynić człowiek? I zauważmy, przy braterstwa, że znowuż psalmista w bardzo prosty sposób zachęca nas do polegania na Panu. Na Panu, który zawsze i wszędzie jest przy nas. I myślę, że niejednokrotnie w swoim życiu odczuwamy Jego obecność. W chwilach trudnych, w chwilach wtedy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy załamani, wiemy, że Pan jest przy nas. Być może niektórzy z braterstwa nie tak dawno, bo na początku tego miesiąca, kiedy obchodzili pamiątkę, też uświadamiali sobie, że chociaż nie mogą być ze zborem, są sami w domu, ale mają świadomość, że Pan jest przy nich. Myślę, przy braterstwa, że tak był taki szczególny wieczór, kiedy obecność Pana przy nas, w naszych sercach możemy w szczególny sposób docenić, doznać. Bardzo pięknie o nielękaniu się, o niepowstawaniu strachu w naszym życiu, bardzo pięknie opisał w pewnej historii ewangelista święty Mateusz. Historia z życia naszego Pana i apostołów. Kiedy nasz Pan wraz z apostołami płynął pewnego razu po Morzu Galilejskim, zerwał się wiatr, bardzo silny wiatr, który spowodował, że powstała wielka burza. Fale, które powstawały na skutek wiatru, zaczęły zalewać łódź. Apostołowie próbowali z tym walczyć, nie dawali sobie rady. Pamiętamy, myślę, że ta historia jest nam wszystkim dobrze znana, co robił Pan Jezus. Pan Jezus siedział, leżał na rufie i spał. Ewangelista święty Mateusz w 8 rozdziale od 24 wersetu do 26 zapisał tą historię tak. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On, nasz Pan, zaś spał. I podszedłszy do Niego, zbudzili Go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. I ja myślę, przy braterstwa, że ta historia ma swoją szczególną wymowę. Chociaż jest bardzo krótka, zapisana w kilku słowach, ale pokazuje nam, że Pan sprawia, że wszystkie rzeczy, jakie na nas przychodzą, tak jak przyszły na apostołów, że wszystkie rzeczy mogą być dla nas korzyścią. I zauważmy, że niejednokrotnie w trudnych sytuacjach naszego życia my także słyszymy ten głos, który do nas przemawia. Słyszymy te słowa, które Pan Jezus powiedział do apostołów. Czemu jesteście bojaźliwi? Czemu w waszych sercach pojawia się strach? Przecież my, przy braterstwa, mamy liczne obietnice. Obietnice, które nas zapewniają, że doświadczenia, że próby, które na nas będą przychodzić, że te doświadczenia dla nas staną się w przyszłości wielkim błogosławieństwem. Pan Bóg posiada szczególny sposób, który sprowadza pokój ludowi swemu. Zauważmy, że burze, jakie dzisiaj przechodzi każdy z nas w swoim życiu, bardzo często będą takimi samymi jak burze, które przechodzi świat. Lecz dla nas, wraz z tymi doświadczeniami, wraz z tymi trudnościami przychodzi pokój. Pokój, o którym mówił apostoł święty Paweł, kiedy mówił, że mamy ten pokój mieć w swoich sercach, że ten pokój ma nas strzec. Pokój, o którym mówił nam Pan Jezus, kiedy powiedział: pokój swój ja daję wam. I my, proszę braterstwa, słyszymy ten głos. Bo do nas ten głos przemawia poprzez Słowo Boże, przemawia poprzez Biblię, przemawia poprzez karty Ewangelii. Czytając Pismo Święte, czytając Słowo Pańskie, dowiadujemy się o Jego mądrości, dowiadujemy się o Jego miłości, dowiadujemy się o Jego mocy. ale dowiadujemy się także o zamiarach, jakie Pan Bóg ma względem swojego ludu, ale także względem całej ludzkości. Dzięki temu, że wiemy, dzięki temu, że czytamy, że zastanawiamy się nad tym, dzięki temu rośnie nasza wiara i znajomość rzeczy. A to wszystko, proszę braterstwa, sprawia, że w naszych sercach pojawia się wewnętrzny pokój i zadowolenie. Że wtedy, nawet jeżeli te doświadczenia i trudności, które są na zewnątrz, przychodzą, my potrafimy zachować pogodny stan ducha. Wiemy, proszę braterstwa, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, że to wszystko jest realizacją planu, boskiego planu, jaki Pan Bóg miał względem świata, względem całej ludzkości. Ale mamy też świadomość, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, że to tak naprawdę jest tylko zapowiedzią jeszcze większego ucisku. Ucisku, jaki ma przyjść na świat. Zacytując apostoła świętego Pawła, możemy powiedzieć śmiało, że czasy, w których nam przyszło żyć, że to są czasy ostateczne, że to są dni ostatnie. Apostoł święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od 1 do 5 wersetu opisał stan dzisiejszego świata. Bo zauważmy, proszę braterstwa, że kiedy będziemy czytać te słowa, to zobaczymy, że te cechy, o których mówi apostoł święty Paweł, one są dzisiaj w świecie. Że one są bardzo widoczne, one w jakiś sposób się dzisiaj uwypuklają. Apostoł powiedział tak: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. I apostoł święty Paweł daje nam bardzo dobrą radę. Taki się wystrzegaj. Myślę, proszę braterstwa, że do tej rady bardzo często się stosujemy, że bardzo często takich ludzi w naszym życiu staramy się wystrzegać. Myślę, że apostoł święty Paweł, kiedy pisał te słowa, miał na myśli czasy, w których my żyjemy. Myślę, że te słowa obrazują, pokazują czas przełomu, czas końca wieku Ewangelii i wydarzenia, które właśnie w tym czasie miały mieć miejsce. Pismo Święte, Biblia, kiedy mówi nam o ostatnim dniu, czyli o czasów końca, bardzo często mówi, że ten czas to będzie czas bardzo burzliwy. Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza, w 17 rozdziale, a 26 wersecie powiedział, że jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Znamy, proszę braterstwa, historię Noego. Wiemy, w jaki sposób ludzie wtedy żyli. Wiemy, jaki był grzech, jak wielka była nieprawość. Pan Bóg sprawił, że ci ludzie, którzy tak postępowali, zginęli. Pozostała tylko malutka garstka. Ja myślę, proszę braterstwa, że Pan Jezus, dając to porównanie o czasach Noego, dał także porównanie i na czas, w którym my żyjemy. Zauważmy, że dzisiaj też ludzie toną w grzechach, odwracają się od Pana Boga, nie chcą słuchać Jego słowa. I znowu, proszę braterstwa, możemy powiedzieć, tak jak wtedy, za czasów Noego była tylko mała garstka, był Noe i jego rodzina. Tak dzisiaj też jest tylko mała garstka tych, którzy słuchają Pana Boga, słuchają jego głosu, którzy starają się, aby te słowa, które Pan Bóg do nas przemawia za pośrednictwem swojego Syna, za pośrednictwem apostoła, którzy starają się te słowa wprowadzić w życie. Myślę, że to jest taki, że pewien znak dzisiejszego dnia, czasów, w których przyszło nam żyć. Słowo Boże, kiedy mówi o końcu wieku Ewangelii, wskazuje na wielkie wstrząsy i zaburzenia, jakie miały mieć miejsce właśnie w tym okresie. Bardzo znamienne, proszę braterstwa, jest to, że na przestrzeni ostatnich 100 lat w systemach politycznych świata wydarzyło się o wiele więcej niż przez całe 1800-1900 lat wcześniej. Zauważmy, że z mapy świata zniknęły wielkie monarchie. Przestały istnieć wielkie systemy totalitarne. Kilkadziesiąt lat temu wydawało nam się, że system, w którym my żyjemy, jest systemem wiecznym, że nic go nie zniszczy. Okazało się, że Pan Bóg ma taką moc i sprawił, że ten system także upadł. I zauważmy, proszę braterstwa, że dzisiejsze władze z niepokojem spoglądają w przyszłość. Myślę, że oni także podświadomie, tak jak całe stworzenie, oni także mają taką świadomość, że ich czas panowania zbliża się ku końcowi. Zauważmy przy Bethesda, że na przestrzeni ostatnich 100 lat upadło znaczenie systemu papieskiego. Systemu, który tak naprawdę jeszcze nie tak dawno odgrywał bardzo wielką rolę w świecie polityki, który miał wielki wpływ na to, co się będzie działo na świecie. Od nich bardzo wiele zależało. Dzisiaj ich znaczenie w świecie jest tak naprawdę marginalne. Ludzie coraz mniej się z nimi liczą, coraz mniej się liczą z tym systemem. Pan Jezus, kiedy mówił o końcach, o czasach końca, kiedy dawał nam wskazówki odnośnie tego dnia, mówił, że ten czas to także będzie czas wielkiego ucisku. W Ewangelii Świętego Mateusza w 24 rozdziale, a w 21 wersecie czytamy, że nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Mamy tego świadomość, bo nam to Słowo Boże o tym mówi. W ubiegłym tygodniu po konwencji miałem taką rozmowę z przyjacielem, może tak go określę, i między innymi wspomniał on na ten werset, na słowa Pana Jezusa. I wiecie, przebratelstwa, i uświadomił mi on jedną rzecz. Bardzo często, kiedy myślimy o ucisku, ja osobiście, kiedy myślę o ucisku, myślę, że to jest coś wielkiego, to jest taki jakiś zewnętrzny ucisk postaci wojen, postaci różnego rodzaju trudności. Ale on zaznaczył, że Pan Jezus powiedział o ucisku, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. I zwróćmy, proszę bratestwa, uwagę na to, co się dzisiaj dzieje w świecie. Że tak naprawdę od początku świata nie było jeszcze takiego ucisku ekonomicznego, jaki dzisiaj zapanował. Nie było takiego strachu, nie było takich powiązań, które mogłyby sprawić, że coś takiego może nastąpić. Jest to taka może moja myśl, która może wskazywać, że to też jest taki bardzo, bardzo szczególny ucisk, który dotyka dzisiaj świat. Ale dla nas, proszę braterstwa, tak jak wspomniałem wcześniej, ten czas ostatni to nie tylko czas trudności. To także czas doświadczenia naszej wiary. To także czas doświadczenia naszej pracy, naszego życia, które sprawujemy jako lud Boży. Apostoł Święty Paweł, kiedy mówi o tym dniu, wspomina, że ogień tego dnia doświadczy roboty każdego, jakiego jest. I w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale od 12 do 15 wersetu, kiedy apostoł Święty Paweł mówi o Kościele, mówi o budowli, jaką tą Kościół ma wznosić, nie tą budowlę literalną, ale budowlę duchową, mówi tak. A czy ktoś na tym fundamencie, tutaj ma na uwadze fundament naszego Pana, wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądy bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. I znowu, proszę braterstwa, apostoł Święty Paweł mówi o ogniu, mówi o doświadczeniach, mówi o dniu sądnym. Te doświadczenia, które przychodzą na świat, mają pokazać, z czego my tak naprawdę wznosimy naszą budowę. Apostoł mówi, że w tym czasie niektóre dzieci będą używać do budowy drzewa, będą używać słomy, będą używać siana, czyli będą używać materiałów nietrwałych, materiałów, które wystarczy drobna iskra, które spłoną. Ale mówi także, że w tym czasie będą tacy, którzy będą budować ze złota, będą budować ze srebra, będą budować z drogich kamieni. I na tych, którzy w ten sposób będą budować, wtedy, kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą trudności, ich budowla się ostanie. Oni, tak jak pisze apostoł Święty Paweł, odbiorą swoją nagrodę. Ale wtedy, kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą trudności, ci, którzy wznosili swoją budowlę na materiałach nietrwałych, na słomie, na drzewie, na sianie, tacy poniosą stratę. Ich budowla spłonie, ich budowla się załamie. Ale zauważmy, proszę braterstwa, że apostoł Święty Paweł, pomimo że pisze o zniszczeniu ich budowli, to jednak zaznacza, że taki, który tak budował, tak naprawdę będzie zbawiony. Ale na niego przyjdą jeszcze większe doświadczenia, które będą musiały go dodatkowo wypróbować. Złoto, srebro i drogie kamienie to słowa prawdy. To słowa błogosławieństw, to słowa obietnic, które docierają do nas ze Słowa Bożego. Jeżeli my, proszę braterstwa, na Biblii, na Słowie Pańskim będziemy budowali naszą budowę, naszą wiarę, to wtedy będziemy mocni, będziemy wytrwali. Siano, słoma to materiały nietrwałe. Nie używa się już dzisiaj ich w budownictwie, ale wiemy, proszę braterstwa, że wystarczy mała iskra, aby one spłonęły. To ludzkie nadzieje, ludzkie myśli, ludzkie nauki, które nie mają poparcia na Słowie Bożym. I zauważmy, że dzisiaj wielu ludzi, także i ludzi, którzy określają się ludźmi wierzącymi, na takich ludzkich nadziejach opiera swoją wiarę. Kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą trudności, wtedy okaże się, czy ich podstawy, czy ich budowla była budowlą wytrzymałą. Ponieważ apostoł Paweł wszystkie swoje listy adresuje do świętych w Chrystusie Jezusie, to myślę, proszę braterstwa, że te słowa odnoszą się także i do nas. Odnoszą się przede wszystkim do Kościoła, do całej grupy tych wszystkich, którzy są Chrystusowi. Tych, którzy są ofiarowali Mu swoje życie, tych wszystkich, którzy poświęcili Mu się na służbę. I wiemy, proszę braterstwa, że prawdziwie święci, ci, którzy idą za Panem, że ci muszą cierpieć. Muszą cierpieć, bo tak powiedział apostoł Paweł, bo tak mówi Słowo Boże. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, a 22 wersecie apostoł święty Paweł powiedział tak, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. I myślę, przebraterstwa, że dzisiaj mamy tego świadomość. Musimy przejść przez wiele ucisków. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na świat dookoła nas, to zauważymy, że w tym świecie jest wiele systemów, wiele ugrupowań, które mówią o sobie, że stanowią Kościół Chrystusowy. Bardzo wiele osób tego określenia używa. Bardzo często oni wydają wielkie sumy pieniędzy na sposoby, którymi starają się czcić Pana Boga. Mi się wydaje, że czczą bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zauważmy, że powstaje wszędzie, w każdej miejscowości, w każdym kraju wiele wspaniałych budynków. Budynków, które zostały wystawione jak gdyby na chwałę Panu Bogu. Bardzo często, proszę braterstwa, kiedy odwiedzamy kraje ubogie, troszkę dalej na wschód od Polski, Ukraina, Mołdawia, to można zauważyć, że bardzo często tam jest taki znamienny widoczek, że domy dookoła, miejscowości, przez które żeśmy przejeżdżali, że te miejscowości były miejscowościami biednymi, bo ludzie żyli naprawdę w warunkach, które u nas się nie spotyka. Ale bardzo często w tych miejscowościach z daleka była widoczna piękna i wspaniała budowla, cerkiew lub jakaś kapliczka. Kościół prawosławny ma to do siebie, że ich kaplice, ich budynki są bardzo świecące się, są obwieszone złotem. I każda cerkiew, którą żeśmy mijali, miała dach wykonany ze złota. Dach, który był widoczny z daleka. Myślę, przebraterstwa, że to było widać, ale to jest to, o czym mówi apostoł święty Paweł, że w rzeczywistości to jest tylko pozór pobożności. Bo mogłoby się wydawać, że ludzie, którzy wydają ogromne pieniądze na to, aby wykonać taką budowę, aby ją utrzymać, że ci ludzie są pobożnymi. Ja nie chcę ich podsumowywać czy w jakiś sposób oceniać, bo nie do mnie to należy. Ale bardzo często, proszę braterstwa, kiedy rozmawiamy z osobami, którzy śpiewają w takich kościołach hymny, którzy śpiewają pieśni, bardzo często, kiedy rozmawiamy z osobami, które usługują, ale już nie w gronie publicznym, tylko kiedy rozmawiamy z nimi na boku, to wielu z nich otwarcie mówi, że oni wcale nie interesują się religią. Że tak naprawdę to, co robią, to robią tylko za pieniądze. Że tak naprawdę dla nich to jest tylko zawód. Czy Pan Bóg przyjmuje taką służbę? Czy Pan Bóg rzeczywiście chce, aby Jego lud w ten sposób służył? Ja myślę, przebraterstwa, że Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że Pan Bóg nie oczekuje od nas takiej służby. Tak jak wspomniałem, nie do nas należy wydawanie sądu o systemach. O systemach i o ludziach, którzy te systemy tworzą. Ale kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy obiektywnie nawet na wszelkie grupy chrześcijan, tych, którzy nazywają się chrześcijanami, to zauważymy, że w tych grupach panuje taka szczególna wyniosłość, panuje szczególna zarozumiałość, wręcz można by powiedzieć, że pewnego rodzaju pycha. I znowu, proszę braterstwa, kiedy przyrównamy ten stan obecny do słów apostoła świętego Pawła, to możemy powiedzieć, że apostoł nie mógł lepiej przedstawić tego czasu, w którym my żyjemy. Ja myślę, proszę braterstwa, że gdyby apostoł żył, to by napisał, dzisiaj napisałby by tak samo. O tych systemach, o tych ugrupowaniach bardzo często mówimy, że to są systemy nominalne, systemy z nazwy, systemy, które tylko stosują nazwę, ale nie mają ducha. Ja myślę, proszę braterstwa, że jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, które wynika z nominalności. Bardzo przykre, ale niestety musimy to sobie uświadomić, że ta nominalność coraz większy wpływ ma także i na nas, którzy jesteśmy ludem Bożym. Że coraz częściej, jeżeli będziemy patrzyli obiektywnie na nas samych, że coraz częściej jej cechy możemy odnaleźć także wśród nas. To jest, proszę braterstwa, bardzo przykre. Ale z drugiej strony miejmy świadomość, że apostoł święty Paweł powiedział, że wśród nas są także i tacy, którzy swoją budowlę będą opierać na słomie, na sianie, na drewnie, na materiałach nietrwałych. Dzisiaj, proszę braterstwa, kiedy popatrzymy na społeczeństwo, to zauważymy, że na pierwszym miejscu wśród ludzi znajduje się miłość. Bardzo szczególna miłość. Nie do ludzi, nie do istot. Miłość do pieniądza. Dzisiaj ludzie bardzo pragną pieniędzy. I zauważmy, że ta miłość, pragnienie bogactwa to nie jest tylko cecha tych, którzy posiadają. Bardzo często to jest także cecha tych, którzy nie mają tych pieniędzy, a którzy je za wszelką cenę chcą zdobyć. Taki można znaleźć w obydwu tych grupach. Ludzie miłują i żądają pieniędzy, ale nie żądają ich po to, aby je odkładać na przyszłość. Zobaczmy, proszę braterstwa, że dzisiaj ludzie chcą pieniędzy, chcą bogactwa, ale po to, aby nimi żyć. Na chwilę, na dzień, na dwa. Nie myślą o tym, co będzie w przyszłości. Chcą po to, aby wydawać je na dobra doczesne. Na to, co widzą, co ma sąsiad, co ma znajomy. Bardzo często oni sami tego pragną. Ludzie lubią stroje, ludzie lubią przyjemności. I dzisiaj, proszę braterstwa, ludzie wiedzą, że za pieniądze wszystko dostaną. Dzisiaj, proszę braterstwa, przyjemności są na pierwszym miejscu. Ale zauważmy, proszę braterstwa, jeszcze jedną bardzo szczególną rzecz. Że ludzie chcą pieniędzy, chcą być bogatymi, ale nie chcą tego osiągnąć poprzez pracę. Wystarczy, proszę braterstwa, popatrzeć na kolejki, jakie pojawiają się przed punktami lotto, wtedy, kiedy pojawia się informacja o możliwości wygrania milionów. Myślę, że każdy z nas gdzieś tam co jakiś czas taką informację usłyszy. Jeżeli gdzieś tankujemy paliwo na stacjach benzynowych, to możemy zauważyć, że wtedy jest bardzo duży ruch na tych stacjach. I bardzo często ci ludzie, którzy stoją w kolejkach, którzy chcą kupić, oddać swój los, mają nadzieję, że te liczby, które ja skreślę, przyniosą mi główną wygraną. To są, proszę braterstwa, nie pojedyncze osoby, to są setki, tysiące osób, które mają takie pragnienie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że pieniądz jest czczony jak bóstwo. Dzisiaj wiemy, bardzo wielu ludzi wie, ma świadomość, że ten, kto posiada pieniądze, może dostać prawie wszystko, co tylko zażąda, za wyjątkiem jednego. Żadne pieniądze nie dadzą człowiekowi życia. Żadne pieniądze nie przywrócą człowiekowi zdrowia. Niejednokrotnie ci, którzy są bogaci, daliby wszystko, co mają za to, aby przeżyć jeszcze kilka dni, kilka lat, ale takiej możliwości nie ma. Bardzo często ci ludzie to są ludzie wierzący. Tak o sobie mówią. Ale znowuż, proszę braterstwa, możemy powiedzieć, że to jest pewien kształt pobożności, o którym mówi apostoł święty Paweł. Pobożności, w której nie ma mocy. Ale bardzo łatwo, proszę braterstwo, jest mówić o o świecie, jest mówić o ludziach, którzy są dookoła nas. A czasami może warto także spojrzeć na nas samych. W jaki sposób my mamy iść przez życie, aby nie stać się takimi jak świat. Świat, który czci fałszywe bóstwa. Świat, który stara się zdobyć pewnego rodzaju bogactwa, który czci pieniądze. Spójrzmy, proszę braterstwa, na siebie samych. Ja nie znam was, może dlatego jest mi troszkę, mogę tak troszkę śmielej powiedzieć. Wielu z nas ma swoje własne firmy. Kiedy prowadzimy firmę, chcemy, aby ta firma przynosiła nam jak największe zyski. Jeżeli mamy zyski, to chcemy z tych zysków korzystać, czyli wydajemy znowuż pieniądze na mieszkania, na domy, kupujemy coraz lepsze, coraz droższe samochody. I nasze przypadectwa możemy powiedzieć, że podnosimy nasz standard życia. Jeżeli ktoś szuka pracy, to ja też nie znam przypadku, przyznaję szczerze, że nie spotkałem się z taką osobą, która by szukała pracy za jak najmniejszą płacę. Wszyscy chcemy, aby płaca była na odpowiednim poziomie i w miarę wysoka, czyli żeby nam starczało na życie codzienne. Mamy dzieci. Jeżeli wychowujemy te dzieci, to też staramy się, aby kończyły jak najlepsze szkoły, aby szły na studia i znowuż konsekwencją tego jest, aby w przyszłości osiągnęły jak najlepsze dochody, bo do tego się niestety także sprowadza. Ja, proszę braterstwa, nie chcę napominać, nie chcę krytykować. Sam w ten sposób postępuję, bo ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że też taki jestem. Ale, proszę braterstwa, ważne jest zadanie sobie pytania, w jaki sposób my do tych rzeczy doczesnych, które posiadamy, które zdobywamy, podchodzimy. Popatrzmy na siebie krytycznie. Czy tak czyniąc, czy uczestnicząc w tym ciągłym biegu, jakie przynosi nam życie, czy my znajdujemy czas na służbę dla Pana, bo to jest w naszym życiu najważniejsze. Czy mamy czas, aby pojechać na konwencję? Czy mamy czas, aby odwiedzić? A jeżeli nie możemy odwiedzić, to chociażby, aby zadzwonić do siostry, do brata. Czy patrząc dookoła siebie, dostrzegamy tych, którzy mają gorzej niż ja? Tych, którzy być może nie żyją w takim dostatku jak ja, a którzy potrzebują mojej pomocy, którzy potrzebują mojego wsparcia. Czy niejednokrotnie, mając znacznie więcej niż zwykli ludzie, zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, że tak naprawdę to wszystko, co my posiadamy, to wszystko, co my mamy, to nie jest nasze. Bo myśmy, że braterstwa, to wszystko ofiarowali. Ofiarowali naszemu Panu, oddaliśmy Jemu. I musimy się tak starać żyć, aby ta myśl o tym życiu doczesnym, o tych rzeczach doczesnych, które niestety też widzimy, które zdobywamy, aby ona nie przesłoniła nam naszego życia duchowego. Będąc w święta w Białogardzie, rozważaliśmy jedną z przypowieści naszego Pana. Przypowieść o człowieku, który był bardzo bogaty, miał bardzo dużo pola i w pewnym momencie, kiedy pojawiły mu się obfite zbiory, postanowił zburzyć swoje gumna i wybudować nowe. Ja myślę, że, braterstwo, ta przypowiedź jest znana. I zastanawialiśmy się wtedy także nad granicą, nad naszą granicą, którą my mamy sobie wyznaczyć. Bo myślę, że, braterstwa, że w życiu każdego z nas jest taka granica, że staramy się o coś walczyć, o coś ubiegać, zabiegać, ale wyznaczamy sobie granicę. Ja myślę, że, braterstwa, że dla nas, dla mnie osobiście taką granicą tych walki o te życie doczesne jest granica, kiedy ja nie będę miał czasu na służbę dla Pana. Ale ja powiem coś jeszcze innego. Czasami przy braterstwa się zdarza tak, że my sami tej granicy nie dostrzegamy. Że czasami nam się wydaje, że my cały czas czynimy dobrze, że postępujemy w właściwy sposób. Ale tą granicę dostrzeże mój brat lub moja siostra. Kiedy przyjdzie do mnie i mi powie, że słuchaj, źle postępujesz, zagalopowałeś się, może troszkę wychamuj. Dlatego, proszę braterstwa, myślę, że w takich sytuacjach my także powinniśmy zważać na głos naszego brata, na głos naszej siostry. Jeżeli ktoś do nas przyjdzie z napomnieniem, nie odrzucajmy go, ale go przyjmijmy. Bo być może to napomnienie jest napomnieniem od Pana, który chce nas właśnie w ten sposób napomnieć, chce nas skierować na właściwą drogę. My, proszę braterstwa, dzisiaj mamy szczególną mądrość. Mamy szczególną mądrość rozpoznawania znaków obecności naszego Pana. I zauważmy, że Pan daje nam dzisiaj poznać, że jest obecny. Daje nam poznać poprzez warunki, jakie istnieją na świecie. I kiedy, proszę braterstwa, popatrzymy na te wydarzenia, na to wszystko, co się na świecie dzieje, to mamy świadomość, wiemy, że to wszystko, co się dzieje, wskazuje nam na zbliżanie się Królestwa, na zbliżanie się chwalobnego panowania naszego Pana. I zauważmy, proszę braterstwa, że zewnętrzne znaki, to, co się dzieje na świecie, współdziała z tym, na co wskazuje nam Pismo Święte, na co wskazują nam proroctwa, na co wskazują nam słowa apostołów, słowa naszego Pana. Niektórzy być może oczekują, że nasz Pan objawi się w jakiś cudowny sposób. Ale my, proszę braterstwa, wiemy, że Pan jest obecny i dostrzegamy to na podstawie znaków, jakie się dzieją na świecie. Zauważmy, że obecność naszego Pana możemy dostrzec na podstawie znaku pokazanego w ósmym drzewie figowym. Drzewo figowe przedstawia nam naród izraelski. I dzisiaj, proszę braterstwa, kiedy przyglądamy się narodowi izraelskiemu, kiedy przyglądamy się narodowi żydowskiemu, to widzimy, że to drzewo zaczyna wypuszczać liście. Znak ten jest, proszę braterstwa, jasnym i dobitnym zwiastunem obecności naszego Pana, ale zauważmy, że niedostrzeganym przez wszystkim. Widzimy rozmnożenie się nieprawości. To, co czytałem, co było przed chwilą czytane ze słów apostoła świętego Pawła, to się dzisiaj dzieje. Na świecie dzieje się coraz więcej zła. Widzimy, że w ostatnim czasie w szczególny sposób rozwinęła się umiejętność. To, co dzisiaj dzieje się na świecie, było nie do pomyślenia nie 100 czy 200 lat temu. Pewne rzeczy, proszę braterstwa, 10 czy nawet 15, nawet w krótszym czasie, były dla nas nie do pomyślenia. Zauważmy, w jaki sposób ludzie dochodzą do wiedzy, dochodzą do coraz większego rozwoju. Dzisiaj, proszę braterstwa, widzimy wojny. Wojny, które doprowadzają do upadku nie tylko już pojedynczych rządów, tak jak to było dawniej, ale tak jak już wspomniałem, całych systemów politycznych. Wierzymy, ja jestem przekonany, że ten czas tego największego ucisku jest czasem jeszcze przed nami. I lud Boży, kiedy patrzy na te wydarzenia, patrzy na to, co się dzieje na świecie, powinien coraz mocniej wierzyć. To powinno nas pobudzać do wiary, do przekonania, że Syn Człowieczy niedługo pokaże swoją wielką moc, pokaże swoją wielką władzę. Ludzie też będą na to patrzeć, będą to oglądać. Ale zauważmy, że ludzie nie będą w stanie docenić właściwego stanu rzeczy. Ludzie dzisiaj patrzą na zmagający się ucisk, patrzą na paraliżowanie się handlu, przemysłu, widzą coraz częstsze krachy giełdowe, widzą coraz częściej, mówią o bezrobociu, widzą uciskanie narodów. To wszystko, proszę braterstwa, cały czas się rozwija. To cały czas jest coraz większe. Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza w 21 rozdziale, a 26 wersecie powiedział, że ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I proszę braterstwa, to wszystko wypełnia się na naszych oczach. My mamy niezbity dowód na to, że nasz Pan przygotowuje swoje królestwo, ale równocześnie dzieje się drugie dzieło. Zostają usuwane królestwa pogan, zostają usuwane królestwa, ta władza, która obecnie panuje. Ale zauważmy, że świat dookoła nas nie może tego zauważyć i świat nie będzie wiedział, jak sobie w takich warunkach poradzić. W miarę jak będzie zmagał się ucisk, zmaga się też będzie zakłopotanie ludzi. Wtedy, kiedy ujrzą zamieszanie, kiedy zobaczą upadek finansowy i społeczny. Dzisiaj, proszę braterstwa, kiedy słuchamy specjalistów od ekonomii, od bankowości, to możemy zauważyć na ich twarzach zakłopotanie, bo oni tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje w świecie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo wielu możnych tego świata potraciło wielkie, wielkie majątki. Kiedy słuchamy się informacji, to o tym usłyszymy. Niektórzy powiększyli, ale takich jest niewiele. miarę priorytetu, jak będzie rosło nasze zrozumienie boskiego planu, my będziemy dostrzegać to, co nie widzi świat. Że ten plan jest wzniosły i wspaniały. Że jest to plan, który przewyższa wszelką mądrość ludzką. Badacze Pisma Świętego po całym świecie, czytając Biblię, widzą dzisiaj znaki czasów w zupełnie innym świetle. My, proszę Państwa, mamy świadomość, że nadszedł ten czas, kiedy ta zasłona, którą rozpostarł nad ludźmi szatan, kiedy pewne rzeczy, pewne prawdy były zasłonięte, że ta zasłona została uchylona. Bardzo dawno temu prorok Daniel, kończąc swoje proroctwo, które słyszał, a którego tak naprawdę nie rozumiał, usłyszał takie słowa. Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wiele, proszę braterstwa, słów było zamkniętych, było zapieczętowanych, było niezrozumiałych. Ludzie chociaż przez całe wieki, przez całe stulecia czytali Słowo Boże, czytali słowa naszego Pana, czytali słowa proroków, tak naprawdę tych słów nie rozumieli. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nasza wiedza jest o wiele większa niż wiedza tych, którzy byli przed nami. Dzisiaj wiele rozumiemy. Dzisiaj, kiedy patrzymy na wiele rzeczy, widzimy je inaczej. Dzisiaj, kiedy patrzymy na miniony czas, to możemy śmiało powiedzieć, że to, co dla wielu było przez wieki zakryte, dla nas teraz stało się jawne. Być może nie wszystko jeszcze rozumiemy. Nie wszystko pojmujemy właściwy sposób. Ale wiemy, proszę braterstwa, że wiele prawd, które było zasłoniętych, zostały nam odkryte. Chciałbym, proszę braterstwa, przytoczyć jeszcze jedną historię z życia proroka Eliasza. Prorok Eliasza też jest taki bardzo szczególny prorok. Myślę, że jego osoba także wskazuje na czas, w którym my żyjemy. I w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, od 11 do 12 wersetu, mamy zapisaną historię, kiedy prorok spotyka się z Panem. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto on przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Brad Russell, kiedy tłumaczył te wersety w jednym ze swoich artykułów, który został napisany w 1915 roku. Znając historię przybraterstwa, wiemy, że to był początek I wojny światowej. Bardzo wielkiego zamieszania, które wstrząsnęło ówczesnym światem. I Brad Russell słowa mówiące o wichrze odniósł właśnie do tych wydarzeń I wojny światowej. Dalej bratasy, tłumacząc te słowa, powiedział, że po tym wichrze, czyli wojnie, miało nastąpić wielkie trzęsienie ziemi. To oznacza, że miała rozpocząć się rewolucja przeobrażająca oblicze świata. Łącznie z tym trzęsieniem ziemi miało nastąpić wywyższenie i łączenie się różnych grup religijnych, katolików, protestantów. Miało nastąpić łączenie się królestw, różnego rodzaju związki społeczne, finansowe i polityczne. W tym trzęsieniu ziemi brat Russell pisze, że ma nastąpić upadek wszystkich systemów religijnych. Następnie symboliczny ogień anarchii pochłonie całą ziemię. A zaraz po anarchii miało nastąpić to, na co ludzkość czeka od dawna. Cichy, łagodny powiew, czyli obiecywane królestwo. Dzisiaj przez braterstwa możemy sobie zadać pytanie, w którym miejscu tych wydarzeń my się znajdujemy. Upadki ludzkich systemów, łączenie się społeczeństw mogą nam wskazywać, że obecnie jesteśmy jeszcze w fazie trzęsienia ziemi. Ale patrząc na to, co się dzieje dzisiaj na świecie, możemy też powiedzieć, że zbliżamy się coraz bliżej, coraz bardziej do fazy ognia, fazy anarchii. A po tej ostatniej fazie, ma nastąpić to, na co oczekujemy, czyli przyszłe królestwo. I wtedy przy braterstwa, kiedy nasz Pan obejmie swoją władzę, wtedy rozejdzie się cichy głos, łagodny powiew, zwiastowanie prawdy i łaski dla całego rodzaju ludzkiego. Wtedy nastąpi podnoszenie upadłego rodzaju ludzkiego, przywracanie go do stanu doskonałości. Nastąpi poznawanie, napełnianie go znajomością Pana. Przyjdzie długo oczekiwany odpoczynek. Ludzie, którzy są dzisiaj strudzeni, którzy są zlękani, usłyszą cichy głos. Głos, który przyniesie im ulgę, który przyniesie im odpocznienie. Psalmista powiedział: kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskowość Pana. My, przez braterstwa, otrzymaliśmy szczególną mądrość. Otrzymaliśmy wspaniały dar dostrzegania wydarzeń przepowiedzianych przez Słowo Boże. Otrzymaliśmy wspaniały dar dostrzegania wydarzeń, które są zapisane w boskim planie. Otrzymaliśmy wspaniały dar dostrzegania znaków obecności naszego Pana. I dzisiaj, przez braterstwa, widzimy, że czas, dzień obiecanego Królestwa jest już dniem bardzo bliskim. Dzisiaj ludzie, kiedy patrzą na wydarzenia mające miejsce na ziemi, truchleją ze strachu, boją się, lękają, ich serca przepełnione są strachem. Oni nie wiedzą, co ich czeka. Zauważmy, przez braterstwa, że bardzo często taką mentalnością ludzką jest, że kiedy przychodzi na nas zło, to spodziewamy się, że to, co przyjdzie następne, to będzie jeszcze większe zło. I ludzie w ten sposób właśnie podchodzą. Oczekują, że rzeczy przyszłe to będą rzeczy jeszcze straszniejsze. Bardzo wielu mówi o końcu świata jako o całkowitym zniszczeniu. Wyobraźmy sobie, proszę braterstwa, jak ludzkość będzie zaskoczona, kiedy przejdzie wicher, przejdzie trzęsienie ziemi, przejdzie ogień i kiedy ludzie będą spodziewać się, że teraz nastanie coś jeszcze gorszego, a oni usłyszą cichy, łagodny powiew. Coś wspaniałego, coś przyjemnego. My, przy braterstwa, dzisiaj ten głos już możemy słyszeć. On sprawia, że wszystkie nasze troski, wszystkie niepokoje, jakie przychodzą dzisiaj na świat, że my na to wszystko patrzymy ze spokojem. Jeżeli z tego tytułu przychodzą na nas jakieś doświadczenia, to wiemy, że te doświadczenia, które na nas przychodzą, mają służyć ku naszemu dobrowi. Te doświadczenia mają sprawić, że budowla, jaką każdy z nas wznosi, że ta budowla będzie trwała, że ta budowla będzie wykonywana ze złota i drogocennych kamieni. Wiemy, że braterstwa, że wiek Ewangelii, ten czas przepowiedziany przez Pana Boga, nie skończy się prędzej, aż ostatni członek Kościoła nie przejdzie poza zasłonę. Wierzymy, jesteśmy przekonani, że jeszcze ten czas nie nastał, że jeszcze mamy szansę, aby otrzymać największą nagrodę. Gdy Kościół zostanie uwielbiony, gdy Chrystus, Książę Pokoju, obejmie władzę, wtedy rozgniewane narody, wtedy to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, to zaniknie, to się uspokoi. Nasz Pan zaprowadzi to, na co ludzkość tak długi czas oczekuje. Zaprowadzi pokój, którego dzisiaj wszyscy pragną, a którzy tego pokoju nie rozumieją. Lecz zanim to nastanie, upłynie jeszcze jakiś czas. Ja nie wiem, jak długi, i tego myślę, że nikt z nas nie może powiedzieć. Ale dopóki my jesteśmy jeszcze na ziemi, dopóki jeszcze mamy możliwość służenia naszemu Panu, dopóki jeszcze mamy możliwość przebywania pośród społeczności, pośród braci, kiedy mamy możliwość, aby oddawać Bogu cześć i chwałę, stosujmy się także do słów psalmisty. Trzymajmy się tego, co mówi do nas Pan, i rozważajmy łaskawość Pana, a z tego spotkają nas wspaniałe błogosławieństwa. Amen. Dziękuję.